Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
I wracamy do studia i do opisu sytuacji politycznej po powodzi, aż fala powodziowa ciągle sunie, chociaż już wydaje się być mniej groźna. Teraz woda przybiera w województwie lubuskim, potem województwo oczywiście zachodniopomorskie, ale tutaj już woda nie jest aż tak groźna, przynajmniej tak to się wydaje, są podtopienia, ale czasu jest więcej, można się przygotować i państwo już funkcjonuje. To co najgorsze, wydaje się, mamy za sobą. No i teraz politycy muszą się uporać z tym, czy to był sukces państwa polskiego, czy jednak porażka. Będziemy to oceniać razem z Mariuszem Gierejem, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Sondaże wydają się wskazywać dość jednogłośnie, że premier, że rząd obrali słuszną taktykę i że ten kryzys zbudował, nie wiem, czy zaufanie do rządu, czy to się poprawi, ale wyniki pierwsze sondaże partyjne pokazują, że Platformie rośnie, a także pytania, czy rząd sobie poradził z powodzią, są takie, że sobie poradził. Czy tak już będzie, czy to już jest tak, że premier wygrał tymi nieszablonowymi ruchami PR-owymi opinie Polaków na temat tego, jak zadziałał w czasie powodzi?
Znaczy tak, po pierwsze dalekie są stwierdzenia, że powódź się skończyła. To, co pan redaktor powiedział, dlatego, że wały są nasiągnięte, woda jeszcze jest dość wysoka, więc przerwanie wałów to jest chwila, moment czasami w tego typu sytuacji. I dopóki to ta fala powodziowa nie zajdzie faktycznie do Bałtyku, to jeszcze bym delikatnie był wstrzymywał się z takimi deklaracjami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, strasznie nie lubię rozmawiać jako ofiara powodzi z 2010 roku. Strasznie nie lubię rozmawiać o tego typu sytuacjach w kategoriach opcja polityczna sobie poradziła, nie poradziła.
Dlatego, państwo sobie poradziło, nie poradziło.
No, państwo. I teraz dotykamy jednej rzeczy. Państwo tożsamiamy najczęściej z obecnie rządzącą ekipą, tak? Więc to najczęściej się skupia na rządzących, opozycja próbuje na tym coś ugrać i tak dalej. A tak naprawdę system zarządzania kryzysowego buduje się i udoskonala latami. Latami, podkreślam. I tu można mówić o 8 poprzednich latach, ale i o 8 poprzednich jeszcze latach, kiedy rządziła Platforma. Czyli krótko mówiąc, kiedy rządziła Platforma, kiedy rządził PiS i tak dalej. Jedna rzecz, która się rzuca w oczy, to, że państwo polskie w dalszym ciągu, odnoszę wrażenie, jest nieprzygotowane na kryzysy. I to kryzysy różnego rodzaju. Za każdym razem mamy ad hocowo zbieraną ekipę, która ma zarządzać tym kryzysem, tak? Czy to będzie premier uczestniczył w tym, czy będzie ktoś inny uczestniczył, no to jest za każdym razem coś, czym Polacy są doskonali, czyli pospolite ruszenie. Tak samo jak i z naszą pomocą, ta powodzią, tak? Już się pojawiły przecież zdjęcia potężnych ilości różnego rodzaju środków, które tak naprawdę nie wiadomo, czy będą potrzebne tam. Nasze pospolite ruszenie na pewno działa doskonale.
Czy no tak, ale system, pytanie, czy za czy tym pospolitym ruszeniem idzie państwo? Czy nadąża państwo?
No właśnie, teraz zadajmy sobie pytanie, czy nasze państwo jest przygotowane na działania antykryzysowe? Moim zdaniem nie, dlatego że przez te 16, 20 lat, 30 lat wolnej Polski nie ułożyliśmy żadnego zarządzania kryzysowego. Ponadpartyjnie, bo umówmy się co do jednego. Nie może być tak, jak i mamy do tej pory funkcjonuje nasze państwo w wielu innych obszarach, że następuje zmiana ekipy rządzącej i jest wywalane wszystko, co wcześniej poprzednia ekipa przygotowała, jako nieprawomyślne, złe, nie nadające się do użycia. Tak było, jak PiS przyszedł do władzy, więc odcinał wszystko, co było Platformy. Tak samo w tej chwili trochę Platforma w ten sposób postępuje. Czy koalicja rządząca. Tak nie możemy reagować w sytuacjach, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa i przetrwania tego narodu. Więc ja bym sobie życzył od polityków odpowiedzialnych przygotowania pewnych rozwiązań, które będą zaakceptowane ponadpartyjnie, które opracują plany kryzysowe na wypadek powodzi, na wypadek zdarzenia losowego, nie związanego z zawaleniem potężnego budynku, na wypadek wojny, na każdą jeden przypadek, gdzie będziemy wiedzieli, kto obejmuje realne zarządzanie tym kryzysem, do kogo wszyscy mają dzwonić. No bo sytuacja, w której wszyscy mają dzwonić do premiera, jest absurdalną sytuacją, bo całe państwo w tym momencie staje.
A tak to teraz wygląda, że premier trochę się ustawił w takiej roli. Ten już słynny cytat w zasadzie z Jacka Żakowskiego z TVP w stanie likwidacji z niedzieli, że to system putinowski, ale nie jest to oryginalna myśl, o tym już mówiło wiele osób kilka dni wcześniej, że te sztaby kryzysowe właśnie taką putinadę przypominają, ale może to jest coś, co się Polakom będzie podobało. Tego typu system twardego przywódcy, który przychodzi i ochrzania tych nieudolnych urzędników na wizji.
I teraz powiem jedną rzecz, która znowu będzie może nie pomyśli, że tak powiem, wielu redaktorów, którzy przerzucają się, czy innych osób, które się przerzucają odpowiedzialnością, ta partia winna, ten premier winny. Nie. Polityka nasza się zmieniła. W ogóle w całej Europie się zmieniła. I na przykład premier Tusk w tej chwili jest reaktywny w swojej postawie w stosunku do tego, co zaproponowało PiS przez poprzednie 8 lat. Bo przypomnijmy, PiS dochodząc do władzy w 2015 roku mówił o sprawczości. Nie ma to, że nie da się, tak? Że nic nie mogę. Polityk ma móc wszystko. I tak było to realizowane. W związku z tym sprawdzało się to PiS-owi. Premier Tusk w tym momencie trochę reakcyjnie zadziałał również w ten sam sposób. No bo jeżeli nie mamy systemu przygotowanego przez, tak jak powiedziałem, od 20-30 lat, nie mamy obrony cywilnej, przypomnę, tak? Która była takim elementem systemowym. Nie mamy tych sztabów kryzysowych, które są rozpisane na elementy i to wszystko działa i funkcjonuje, to siłą rzeczy jest naturalnym, że wchodzi się w tego typu buty. Nasze rozproszenie, powtórzę jeszcze raz, nasze nieprzygotowanie na sytuację.
Ale z drugiej strony politycy PiS-u często podkreślają, że od początku wojny trwały regularne, co tydzień sztaby kryzysowe, że państwo polskie de facto od 24 lutego 2022 roku działało w takim trochę permanentnym stanie kryzysowym. To jest oksymoron oczywiście, no ale że pewne mechanizmy były uruchomione.
Dobrze.
I pytanie, bo wydaje się, że Donald Tusk tego nie kontynuował z tą premierem, nie zwoływał tych sztabów kryzysowych co tydzień, gdzie spotykali się wszyscy dowódcy służb, odpowiedni ministrowie i tam przynajmniej raz na tydzień był taki raport o bezpieczeństwie państwa. Tego Donald Tusk, zdaje się, nie kontynuował i potem nagle przyszła powódź i wyszedł lekki chaos.
To ja podam prosty przykład, okay? Jak to wszystko funkcjonuje. Czy powiedzieć można wszystko? Ja twierdzę, że powiedzieć można wszystko, ale co innego jest uchwalić na przykład. I podam bardzo prosty przykład. Opieka zdrowotna. I zobaczmy sobie na sytuację następującą. Jest rok 22, o którym pan redaktor wspomina. Powstaje projekt ustawy prezydenckiej o zmianie sposobu zarządzania armią. Powstaje projekt utworzenia na przykład wojsk medycznych, tak? I sposobu zarządzania zasobami medycznymi kraju w czasach kryzysu. Co się dzieje? Otóż pan Błaszczak z panem prezydentem mają zaciach, w związku z tym ustawa jest odpychana, przylatuje koniec kadencji, nie zostaje uchwalona, pomimo tego, że wydaje się, że mogło być to załatwione szybko, prosto i przyjemnie, bo koalicja rządząca to sama opcja, prezydent ta sama opcja. Co się dzieje? Drobne ambicyjki pomiędzy różnymi ludźmi. Tak? I spójrzmy, jak kontynuując kwestię opieki zdrowotnej w naszym państwie. I te ambicyjki, o których wspominam, są piekielnie istotne, bo nawet w tej chwili, obserwując to, co się dzieje na terenie powodziowym, widzimy, że jedni zrzucają winę na starostę, starosta na kogoś innego, a ktoś inny jeszcze na kogoś innego. Te ambicyjki są szalenie istotne, dlatego że każdy z włodarzy, każdy, kto ma odrobinę władzy w Polsce, chce mieć coś dla siebie. I na przykładem takim sztandarowym jest opieka zdrowotna. Proszę zwrócić uwagę, ja nie mówię tu o tym, że opieka zdrowotna ma być scentralizowana. Ale konia z rzędem temu, kto wyda polecenie wszystkim podmiotom opieki zdrowotnej do tego, żeby określiły się z zasobami, z różnymi rzeczami, żeby włączyły się do reagowania kryzysowego. Bo mamy tak, szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe, mamy szpitale uniwersyteckie, mamy wojskową służbę zdrowia i mamy jeszcze na dodatek prywatną służbę zdrowia. Nikt w Polsce nie pokusił się nawet o to, żeby zorganizować i sprawdzić, jakie mamy zasoby z tym związane. W takiej sytuacji, kiedy przychodzi kryzys, tak naprawdę w dalszym ciągu w Polsce funkcjonuje pospolite ruszenie. No tak się nie da. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Naprawdę, jeżeli chcemy iść wyżej i się rozwijać, to my musimy zacząć mieć procedury, zacząć mieć systemowe rozwiązania. A w tym momencie, gdyby na przykład funkcjonowały, nie wiem, wspomniane wojska medyczne, tak? Automatycznie przechodzą, załóżmy, zasoby, wszystkie z jakiegoś terenu przechodzą pod zarządzanie jednego sztabu i zaczyna to funkcjonować. Ale tak nie mamy zrobionego.
A nie jest tak, że koniec końców wiele rzeczy się rozbija albo jest niesiona przez kadry, mamy wody polskie i pytania o zbiorniki. Tutaj cały czas nie ma odpowiedzi i premier cały czas, ani inni ministrowie nie dają jasnych deklaracji, co się właściwie stało, no ale dziennikarze, także my za dnia się dowiadujemy powoli, jak to wyglądało. Wiele na to wskazuje, że zbiorniki nie zostały opróżniane, zbiorniki retencyjne mokre, czyli tam, gdzie woda jest zawsze, raz jest jej więcej, raz mniej, nie zostały ten stany wody sprowadzane do minimów, dlatego, bo zespół do spraw Odry chciał nie spuszczać tej wody, bo to pomagało w walce ze złotą algą. I jeszcze 13 września urzędnicy cały czas realizowali dyrektywę płynącą z tego zespołu, którym zarządza Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pani minister Henik-Kloska, że nie spuszczajcie wody, bo my tutaj walczymy z algą, a 14 już w tych zbiornikach docierała fala powodziowa. No i ich możliwość retencji, ich możliwość wyłapywania wody mogła być znacznie większa.
Zgadza się pan, panie redaktorze, ze mną, że gdyby istniał sztab kryzysowy i zostałbym powołany w momencie, kiedy jest zagrożenie, tak? Odpowiednio wcześniej.
Znaczy 12 września, kiedy już Czechy były pod wodą.
Przewiduje, tak? Kiedy nasze państwo przewiduje, że może coś się wydarzyć, zbiera się, załóżmy, jakiś szkieletowy i on podejmuje decyzję już w tym momencie.
Wystarczyłaby Rada Ministrów temu poświęcona.
Ale
z tego, co ja rozumiem, to jest zarzut już nie wobec PiS-u, bo to nie PiS tak ułożył państwo, że Donald Tusk nie mógł zwołać, tylko to już jest zarzut wobec Donalda Tuska.
Panie redaktorze, ja jestem daleki od personaliów, tak jak podkreślam, dlatego że...
No nie, konkretne osoby rządzą w państwie. To nie jest tak, że kosmici rządzą.
Tego typu rozwiązania buduje się latami i się wprowadza i się nie koryguje.
No ale tak? Rada Ministrów funkcjonuje w Polsce od dziesięcioleci. Taką radę zwołuje prezes Rady Ministrów i mógł to zrobić 12 września albo jakiś zespół ministrów. To jakby jest, to procedury istnieją od lat. To tylko jest wola albo brak woli premiera. Nic więcej.
Pytanie jeszcze jest takie, czy mamy system, który pokazuje zagrożenia odpowiednio wcześniej? Kto miał o tym powiedzieć rządowi premierowi? Ja przypomnę na przykład
Państwowego Instytutu Meteorologii i Hydrologii wskazywał, że 11 września wysłał ten alert trzeciego stopnia, więc tutaj albo ktoś to nie przeczytał, też nie chciałbym jakoś tak bardzo napastliwie pana premiera Tuska atakować, ale w poprzednich swoich rządach znany był z tego, że dokumentów nie czytał. Niektórych, bo nie było czasu, a niektórych z bezpieczeństwa wolą, że te raporty służb odsyłać na biurko wówczas komendora Tomasza Siemoniaka, żeby nie było adnotacji, że się z nimi zapoznał.
Panie redaktorze, obydwaj wiemy, że zarówno, że w państwie polskim przepychanie papierów trwa. Obydwaj wiemy. Przypomnę braki węgla, tysiące innych rzeczy. Możemy tak sobie wyliczać, tak? Ale ja w dalszym ciągu powiem, my nie mamy tego po prostu zwyczajnie poukładane. A szukanie później, szuka się oczywiście winnych, ale to jest szukanie winnych polityczne. A ja bym chciał w końcu, żebyśmy mieli przynajmniej w tym względzie, kiedy chodzi o zdrowie ludzkie, o życie ludzkie, o majątek ludzki, żebyśmy nie myśleli kalkami politycznymi, tylko myśleli kalkami państwowymi. Jak państwo ma być poukładane? I niezależnie od tego, kto rządzi w danym momencie, ma pewną matrycę, która jest stosowana, a jak jej nie zastosuje, tak? Albo część z niej zlikwiduje część tej matrycy, na przykład obronę cywilną, jak zlikwidowano, no to wtedy możemy zacząć to rozliczać. Absolutnie. Wtedy mamy absolutnie odpowiedzialnych.
Rzeczywiście nie mamy obrony cywilnej. To zostało zniesione ustawą o obronie ojczyzny. Proszę powiedzieć jeszcze na trochę na koniec naszej rozmowy, odbudowa, na ile jest tak, że Marcin Kierwiński, ten system pełnomocnika rządu, no, który będzie trochę podgryzał i kompetencje, i możliwości działania ministrów koalicyjnych, bo i Dariusza Klimczaka z PSL-u, i chyba przede wszystkim pani Pełczyński-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej od Szymona Hołowni, to jest polityczka.
Znaczy, pytanie, czy powrót Marcina Kierwińskiego jest związany tylko i wyłącznie z, że tak powiem, kwestią likwidacji szkód powodziowych. Oczywiście można tak to interpretować. Ja bym to jeszcze połączył z być może startem jednak, nie wiemy do końca, ale startem być może Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski, a Marcin Kierwiński, wracając do Polski, może będzie chciał startować na prezydenta Warszawy.
Złośliwi mówią, że faktycznym prezydentem już był parę lat, więc niewiele by się zmieniło.
No ale mówię, w sensie, więc być może jest to z tym związane. Nie wiem, czy to chodzi o podgryzanie w tym momencie ministrów koalicyjnych. Być może też w jakiś sposób, że tak powiem, skomasowanie tych działań, żeby to jedna osoba decydowała o tym, jak te środki będą wydatkowane, nie każdy, żeby je wydatkował według własnych potrzeb, tych silosowych, resortowych, prawda? Że to trzeba spojrzeć całościowo. Nie wiem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Kierwiński jest sprawnym administratorem, przynajmniej jak chodzi o te zasoby partyjne, więc może to pomóc akurat.
Ale jest też element rozgrywki wewnątrz koalicyjnej. Ja wiem, że pan nie lubi, ale politycy, jak widać, lubią i na pewno premier, Wieland wskazuje, że premier wykorzysta powódź do zmiany kompetencyjnej w rządzie i do zmniejszenia możliwości działania z zakresu kompetencji koalicjantów w ramach chociażby dawania środków unijnych.
To na pewno, to widać ewidentnie, że z kilkoma ministrami premier Tusk ma problem i to jest na pewno pani Hennig-Kloska, prawda, która uratowała się chyba tylko i wyłącznie zrzucając zań swojego rzecznika.
Uratowała się, czy tylko odroczyła wyrok?
Ciężko powiedzieć, moim zdaniem chyba je tylko odroczyła. Jakieś pewnie ruchy jeszcze przed wyborami prezydenckimi w rządzie. Wszyscy się trochę spodziewają, że jednak jakieś będą, że nastąpi jakaś rekonstrukcja, podsumowanie po roku rządów, jakieś takie podsumowanie tego roku i wyciągnięcie wniosków i pewnie oceny dla ministrów jakieś pokażą ze strony Donalda Tuska, żeby mieć też po prostu refresh przed wyborami. I to jest zwykła mechanika polityczna, której ja akurat na przykład się spodziewam. Byłbym zdziwiony, gdyby takie ruchy odświeżające w rządzie nie nastąpiły.
To rzeczywiście mogło być dziwne przed wyborami prezydenckimi. To już na koniec o koalicjantów. Na ile to będą ruchy odświeżające, które zmienią układ sił w koalicji rządzącej?
Znaczy tak, czy nastąpi jakaś zmiana dramatyczna obsadzenia resortów? Pewnie nie. Nie spodziewałbym się. Natomiast czy na przykład Szymon Hołownia będzie umierał za panią Hennig-Kloskę? Na pewno też nie.
Szczególnie, że trudno byłoby za panią minister umierać, bo tutaj wydaje się, że jednak ta zielona agenda, którą firmowała pani Zielińska, ona odpowiada z Koalicji Obywatelskiej, Zieloni są wewnątrz ugrupowania Donalda Tuska, no ale znalazła wspólny język z panią minister Hennig-Kloską i we dwie stały się takimi zielonymi twarzami tego rządu, a teraz chyba po tej powodzi zielone pomysły na retencję nie są w modzie, mówiąc eufemistycznie.
Generalnie rzecz biorąc, ten reset przysparza dużo problemów wizerunkowych. Zbyt pochopnie wychodząc przed szereg i opowiadając o agendzie, która albo nie istnieje, albo o której się premier dowiaduje z mediów na przykład. Bo panie stwierdził, że coś takiego będzie miało miejsce, tak jak Przypomnijmy sobie z tym kredytem, prawda? Więc no to są rzeczy, które są nietolerowane i ja osobiście nie zdziwię się, jeżeli będzie jednak taki ruch, żeby ten w tym resorcie na przykład zmienić, tak? Czy w innych resortach też się dzieje podobnie? No to dzieje się podobnie. No, jest kilka jeszcze resortów, które wydają się być takie na celowniku mediów, albo które, w których się nic de facto nie dzieje poza obsadzeniem stanowisk, tak? No i tutaj premier Tusk też może mieć pretensje. No zobaczymy, jak on to widzi, ale mówię, no póki co, reasumując, potrzebujemy spojrzenia na te rzeczy krytyczne od strony państwa, a nie potrzeb partyjnych. I druga rzecz, czy premier Tusk sobie poradził z tą powodzią, czy nie. No póki co jeszcze powódź się nie skończyła, a kluczowe dla tego, jak poradzenie sobie z tą powodzią będzie wyglądało, kluczowym jest, jak będzie wyglądała odbudowa. Czyli krótko mówiąc, czy wypłacone zostaną odszkodowania na czas, czy będą jakieś tutaj problemy z tym, czy odbudowa tego będzie jakoś się ślimaczyła i tak dalej. Więc to będzie kluczowe w tej perspektywie średnioterminowej.
I o tym mówił Mariusz Gierej, dziennikarz, publicysta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest też trochę starych problemów, się w ogóle czuję młodszy. Donald Tusk na jednym ze sztabów zapowiedział, że trzeba walczyć z bobrami. I ja dobrze pamiętam, że jak była powódź w roku 2010, to też premier zapowiadał walkę z bobrami, bo to bobry rozkopują wały i psują infrastrukturę przeciwpowodziową. Tak więc niedobrze, panie Bobrze, i to po raz drugi. Po 14 latach ten sam przeciwnik powodziowy, czyli bubr, wchodzi na scenę, a do studia wszedł Jakub Duszak. To znaczy, że będą informacje, będzie serwis informacyjny już teraz o godzinie 11, która właśnie wybiła.